muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, znajdujemy się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Moim gościem jest dr Krzysztof Snarski, etnograf, kulturoznawca, z którym będę rozmawiała o tutejszej mniejszości, a dokładnie o starobrzędowcach.
U waroty gusi stajali, u waroty gusi stajali, a barynia, barynia, sudarynia, barynia stajali. A barynia, barynia, sudarynia, barynia stajali. Minia maladoju klikali, minia maladoju klikali, a barynia, barynia, sudarynia, barynia klikali. A barynia, barynia, sudarynia, barynia klikali. A ja maladaja nie pójdę, a ja maladaja nie pójdę, a barynia, barynia, sudarynia, barynia nie pójdę. A barynia, barynia, sudarynia, barynia nie pójdę.
Kim są starobrzędowcy?
Starobrzędowcy jest to dzisiaj mniejszość, ale to jest społeczność wywodząca się z prawosławia, które w XVII wieku odrzuciło reformy religijne, cerkiewne patriarchy Nikona. Jak do tego doszło? W XVII wieku w Imperium Rosyjskim miały miejsce różne wydarzenia, które skutkowały niekiedy nieoczywistymi rezultatami. Mianowicie zbliżał się rok 1666, w której to dacie upatrywano końca świata, upatrywano przyjścia na świat Antychrysta, który miał rzeczywiście odmienić całkowicie ziemię. To jest też czas, kiedy w cerkwi uznano, w cerkwi prawosławnej, uznano, że nie wszystkie obrzędy i zwyczaje, formy te religijne są identyczne dla całego kraju, dla całej wspólnoty religijnej, więc postanowiono jakoś to naprawić, zmodernizować, polepszyć. Tym reformom przewodził patriarcha Nikon, który przy wsparciu takiego towarzystwa obrony cnót religijnych zrobił całą listę rzeczy, które są według niego niezgodne z prawdziwą tradycją religijną. Postanowił to zmienić i rzeczywiście te zmiany, te reformy zapoczątkowane w połowie XVII wieku przyniosły bardzo silne konsekwencje, które odczuwamy do współczesności, a których największym rezultatem jest pojawienie się społeczności religijnej staroobrzędowców, czyli tych, którzy się sprzeciwili wszystkim reformom zaproponowanym i wprowadzonym przez patriarchę Nikona przy oczywiście aktywnym wsparciu ówczesnego cara. Co jest wyróżnikiem staroobrzędowców, to przekonanie, że historia i tradycja są święte i niezmienne. Poczucie czy przekonanie o tej niezmienności z jednej strony buduje zaufanie do tradycji, a z drugiej strony dopuszcza albo sprawia niewidocznymi pewne zachodzące zmiany, które i tak się pojawiają. I najbardziej było to widoczne w krytyce ksiąg liturgicznych przez właśnie Nikona, który zaczął udowadniać, że do treści ksiąg w trakcie ich przepisywania wkradały się różne błędy językowe, różne komentarze, które wcześniej mogły być dopisywane do tych ksiąg jakby na zasadzie użytkowej. Taki komentarz, gdy wkraczał w tę fazę wpisania go do tekstu podstawowego, zyskiwał jakby na wartości sam on jeden, natomiast księga zaczynała już być nieautentyczna i tutaj pojawiało się dużo problemów nawet wśród samych prawosławnych z dobrym rozeznaniem, która księga jest bardziej czysta treściowo od tej, która jest w trakcie przepisywania przy pomocy błędów ludzkich jakoś zmieniona. Car polecił konfrontację tych ksiąg aktualnych rosyjskich z oryginałami greckimi. Ta konfrontacja była spodziewana, że będzie na niekorzyść tych tekstów używanych aktualnie w Rosji. Rzeczywiście błędów czy różnic było sporo, natomiast jak później oponenci reform sugerowali, oryginały, do których się odnosili reformatorzy, też nie były pozbawione błędów, więc uznano, że no nie można się godzić na reformę czegoś, co będzie tylko na gorsze. I tutaj to był jakby jeden z takich też silnych głosów w trakcie tych reform. Bardzo ważnym elementem historycznym sprzyjającym podjęciu w ogóle tematyki reform była wizja mnicha Filotusza z Pskowa, który miał taką ideę mówiącą, że cały świat dzieli się na takie trzy etapy, które można nazwać trzema Rzymami. Pierwszy Rzym, ten właściwy, no jednak upadł, nie utrzymał swojej jedności religijnej. Drugi Rzym, czyli Konstantynopol, też upadł pod naporem islamu, nie był w stanie przekazać tej najlepszej wersji pobożności religijności. Aż wreszcie jest ten trzeci Rzym, czyli Moskwa, i w niej mnich Filoteusz upatrywał ostatni bastion prawdziwego prawosławia, mówiąc zaraz później, że czwartego Rzymu nie będzie. Więc jakby gdzieś w domyśle było pokazanie, że trzeba ten ideę Moskwy, trzeciego Rzymu utrzymać jak najdłużej, w jak najczystszej postaci, bo po niej będzie tylko koniec świata. Idea trzeciego Rzymu bardzo mocno była żywa i trwała wśród prawosławnych. Chcąc wszystko zreformować, część z nich zgodziła się nawet na te największe zmiany. Ci, którzy się nie zgodzili, zostali nazwani staroobrzędowcami, co jest takim najbardziej, powiedzmy, elegantszą nazwą, bo raskolnicy, czy ci rozłamowcy, czy schizmatycy, czy starowierzy, czy jeszcze inny sposób, który nie bardzo można publicznie mówić, no nie zachęcały tak do nawiązania tych dobrych kontaktów, relacji. W rezultacie staroobrzędowcy stali się wrogami publicznymi cerkwi prawosławnej, bo sprzeciwili się carowi i postanowieniom soboru. Skoro tak, musieli uciekać przed administracją państwową, musieli chronić się i swoje tradycje jakby cementować w oparciu o te świetne tradycje, cementować je w właśnie gdzieś, gdzie nie będą dostępni dla wojska i dla administracji carskiej. Takimi miejscami najpierw były osiedla gdzieś w tajdze, tak? Jakieś leśne, niedostępne miejsca w głębi Rosji. Z czasem okazało się, że i tam nawet docierały te wojska carskie, więc staroobrzędowcy zaczęli poszukiwać innych kierunków ucieczki i takich miejsc, w których będą mogli bezpiecznie wyznawać swoje obrzędy, swoją religijność.
Oj, ty młody, śli ty moja. Когда ж ты молодежь прошла? Ой, когда прокачи, когда прокачи.
W związku z tym, że staroobrzędowcy zrezygnowali z łączności z cerkwią prawosławną, nagle okazało się, że nie mają duchowieństwa, które mogłoby ich prowadzić, im przewodzić. Stąd dosyć szybko na horyzoncie pojawił się problem podziału na dwie frakcje, na tak zwanych bezpopowców, czyli tych, którzy zrezygnowali z duchowieństwa w ogóle, i na popowców, czyli tych, którzy byli w stanie nawiązać kontakt z przedstawicielami cerkwi prawosławnej, tej już zreformowanej, i wyprosili u cara odpowiedniego biskupa, który mógłby wyświęcać im kolejnych duchownych. Ten podział bardzo istotnie wpłynął na jakość zachowanych śladów kulturowych u tych staroobrzędowców. Widać to w ikonach, widać to w kształcie i treści krzyża, widać to w stroju, w muzyce, wszędzie to widać. Bezpopowcy zaczęli swoją migrację, uciekając od restrykcji carskich, od represji carskich, zaczęli swoją migrację na zachód i dotarli w ten sposób do ówczesnej Rzeczypospolitej, czyli tutaj Gausty i Czubaniszki jako te wsie najbliższe dzisiejszej Polsce, idąc od północy, od tych inflant tak zwanych, tutaj osadzał ich najpierw Adam Giełażewski, który zaproponował im właśnie lokowanie wsi Gausty i Czubaniszki. Dzisiaj jest to obszar Litwy. Stąd później staroobrzędowcy zaczęli iść dalej na zachód, docierając na Suwalszczyznę i budując, czy zakładając tak zwane wsie nowokulturne, których zasadźcą głównym był Maciej Antoni Eismont. I co tu jest ciekawe, to dostali propozycję budowania wsi w takich miejscach, które były z jednej strony przepiękne krajobrazowo, a z drugiej strony bardzo nieatrakcyjne gospodarczo. Widząc to, że dostają jakby trudne miejsce, trudną ziemię, trudne lesistości, dostali też pozwolenie na kilkuletnie zwolnienie z podatków pod warunkiem wystawienia dobrych domów i zaprowadzenia dobrej gospodarki. Jak się okazało, był to bardzo cenny argument, bo staroobrzędowcy nawet na najtrudniejszym terenie potrafili go sobie przygotować, tak, wystawić dobre domy i tym sposobem w centrum dzisiejszego Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wieś Wodziłki, która jest jedną z piękniejszych wsi, zamieszkałych głównie przez staroobrzędowców. No i wsi, która jest taką wizytówką tej formy religijności na Suwalszczyźnie.
Nicz to w poluszki.
Staroobrzędowcy, przybywając na Suwalszczyznę, musieli jakoś zorganizować sobie życie, więc na początku zaczęto budować łaźnie parowe. Jest to o tyle ciekawe, że jest to wypełnienie pewnego zapisu starotestamentalnego, który mówi, że nieczystemu nie przystąpi się do nabożeństwa, do modlitwy. Więc najpierw budowano łaźnie parowe, później budowano domy mniejsze i później jakby z czasem większe, a na końcu budowano, jak już było stać taką wspólnotę, budowano molenne, czyli to miejsce modlitwy z tych wszystkich obrzędów religijnych. Tutaj warto zaznaczyć, że molenna to jest dom modlitwy, ale różniący się mocno od cerkwi. Różnica z zewnątrz, może mniej widoczna wewnątrz, polega na tym, że nie ma przestrzeni za ikonostasem. Gdy w cerkwi na wschodniej ścianie jest ikonostas, a za nim jeszcze prezbiterium, do którego wchodzi duchowny w trakcie liturgii, to tego nie ma, tej przestrzeni nie ma u staroobrzędowców. Na wschodniej ścianie ustawione są ikony, za które nie ma komu nawet wejść, skoro nie ma u bezpopowców tego duchowieństwa. co za tym dalej idzie. Nabożeństwo jest, ma tylko formę modlitewną. Przewodniczy mu nastawnik, czyli osoba świecka, która posiada autorytet całej tutaj w społeczności parafialnej, która jest dobrze wykształcona pod takim względem, że potrafi czytać zapis ten starocerkiewny. Jest to bardzo istotne, bo cała liturgia, przecież wszystkie teksty religijne, teksty liturgiczne czy teksty modlitewne, jak u starobrzędowców, realizowane są w języku starocerkiewnym, więc ta umiejętność jest warunkową, podstawową do tego, żeby być w ogóle nastawnikiem. Autorytet podkreślany jest tym, że słowo nastawnika jest słowem wiążącym, jest słowem takiego duchowego przewodnika dla całej wspólnoty. No i właśnie taka molenna, najpiękniejszą molenną w ogóle na nas Suwalszczyźnie, jest molenna w Wodzinkach, która była budowana jakby dwuetapowo. Najpierw jako zwykła, prostokątna sala modlitewna orientowana na linii wschód-zachód w połowie wieku XIX i później w 1928 roku została do niej dobudowana przepiękna wieża stanowiąca też dzwonnicę. No i to jest właśnie, to jest taka też perełka architektury lokalnej, którą można podziwiać, odwiedzając Suwalski Park Krajobrazowy. Domy starobrzędowców były na początku tak zwane jednotraktowe, asymetryczne, czyli zwykła chata trzywnętrzowa, tak? Sień, pierwsza izba i druga izba. W tych domach najważniejsze miejsce zajmował piec ogrzewczy, który też pełnił funkcje, wiadomo, takie i higieniczne, i kulinarne. To jest bardziej złożona sprawa. Natomiast drugim punktem bardzo ważnym jest święty kąt z ikonami, z szafką na ikony, w której to szafce starobrzędowcy stawiali, bo ikony się nie wieszają, się stawia na półce, stawiali ikony i się przed nimi modlili. Modlitwa wypełniała bardzo dużą część dnia u starobrzędowców. Nie tylko taka modlitwa bezpośrednio przed ikonami, ale też taka podczas pracy, podczas różnych takich zajęć domowych. No i na czas modlitwy starobrzędowcy, jak byli w domu, tak, stawali przed tą szafką, otwierali ją, odsuwali zasłonki, bo tak też się zdarzało, tak, i przed tymi ikonami modlili się raz, że słowami, druga rzecz śpiewem. Tak. Ten śpiew modlitewny, można powiedzieć, że niósł się od domu do domu, bo to ta tradycja jest jakby wspólna, powiedzmy. Te w obrębie jednej parafii praktycznie no, nie było różnic wykonawczych poszczególnych tych modlitw. Starobrzędowcy modląc się z jednej strony no, dziękowali Bogu za wszystkie dary, a z drugiej strony prosili też o łaski na następny dzień. Ciekawą formą modlitewno-literacką są tak zwane wiersze duchowne, te duchowne stichy, które też stanowiły taką dodatkową część edukacji religijnej, podczas której starsze pokolenie przekazywało takie prawdy religijne, formy moralności, wzory do naśladowania młodszym. Tak? Wspaniale opisała to profesor Hanna Kowalska, badająca rosyjski wiersz duchowny i tę kulturę słowną starobrzędowców. Modlitwa i praca. To są te dwie czynności, te dwa zakresy życia, które są bardzo bliskie starobrzędowcom od samego początku. I widać w tym, że dzięki tej pracy mogli, jak to pięknie określał profesor Eugeniusz Iwaniec, wzrastać w dobrobyt. Dzięki tej pracy, dzięki powstrzymaniu się od alkoholu, potrafili nawet najbardziej nieurodzajne ziemię jakoś zasilić, jakoś na nich uprawiać. Prawdopodobnie różnice wynikające z tej religijności osadników przybyłych na Suwalszczyznę, a katolików, zbudowały różne, jakby stały się źródłem różnych stereotypów, różnych takich przekonań krzywdzących, no ale dzięki temu też wiemy, że jeżeli ktoś idzie za starobrzędowcem, na przykład do lasu, to niech się nie spodziewa, że znajdzie czy jakiegoś grzyba, czy jakąś jagódkę, tak? Bo wiadomo, że starobrzędowcy wybiorą dokładnie, zbiorą, skorzystają z tego, tak? Że jeżeli ktoś ma zbudować dom, to niech wie, że nigdy on nie będzie tak dobry jak ten zbudowany przez starobrzędowców, bo ci rzeczywiście potrafią zawęgłować te narożniki tak ciasno, tak dokładnie, że to jest dom na wieki. Jeżeli ktoś by chciał znaleźć konkurencję albo próbować dorównać, to sprawność i pszczelarska, i ogrodnicza starobrzędowców daleko wyprzedzała tych po sąsiedzku. Tak? To jest bardzo mocno widoczne i staje się to też troszeczkę takim źródłem konfliktów na tle etniczno-religijnym, więc tymi konfliktami było straszenie dzieci też, czy straszenie dziewcząt, że będą porwane przez starobrzędowców, bo ci potrzebują na żony jakąś najlepiej Litwinkę, czy pracowitą Polkę. Tego typu określenia to jest folklor, tak? Który troszeczkę przysłania może tę główną nić, ten główny wątek kulturowy, ale pięknie też go uzupełnia, bo starobrzędowcy musieli odpowiedzieć w jakiś sposób swoją postawą na tego typu zarzuty.
Oj, w doli po morzu, oj, w doli po morzu, w doli po morzu, morzu siniemu, w doli po morzu, morzu siniemu, oj, płyvio.
Jakim językiem porozumiewają się starobrzędowcy?
Wszystkie grupy jakoś się komunikują, prawda? W komunikacji ludzie używają języka i w zależności od tego, z kim mają do czynienia, takich form językowych używają. Starobrzędowcy zamieszkujący Suwalszczyznę między sobą mówią głównie lokalną odmianą, gwarową odmianą języka rosyjskiego z różnymi wstawkami polskimi, z wszechobecnymi rusycyzmami, germanizmami. Różnie to wynika, różnie to wygląda. Natomiast ciekawe jest to, że da się znaleźć różnice w rozmowach nawet wśród sami starobrzędowców, zależne od wieku rozmówców. I tak najmłodsze pokolenie będzie mówiło bardzo często polszczyzną, uzupełnioną jakimiś wtrętami tylko rosyjskimi, albo z wyczuwalnym, takim delikatnym zaśpiewem, charakterystycznym właśnie też dla naszej Suwalszczyzny. Pokolenie średnie będzie łączyło język polski z językiem rosyjskim do takiego pełniejszego wyrażenia uczuć i emocji. Natomiast pokolenie najstarsze będzie mówiło w przeważającej części językiem tym lokalnym, właśnie rosyjskim. Jest to ciekawe zjawisko i bardzo skutecznie opisywane przez językoznawców z Uniwersytetu Toruńskiego, którzy udowadniają sprawny, pełny bilingwizm starobrzędowców, używanie dwóch języków równocześnie i jeszcze z tym charakterem deglosyjnym, który jeszcze bardziej pokazuje wyjątkowość tej społeczności na Suwalszczyźnie. Co też jest zauważalne, to że starobrzędowcy, mając kontakt z nowoczesnymi mediami, też włączają nowe słowa do swojego słownika, do swojego tego użytkowego słownika, więc ciekawie wygląda rozmowa z nimi, czy przysłuchiwanie się gwarowej rozmowie, która jest poprzeplatana słowami typu Facebook, typu YouTube, które są obcymi dla tego typu jakby kodu językowego. Staroobrzędowcy z niestaroobrzędowcami, tak powiedzmy ogólnie, rozmawiają najczęściej po polsku, choć jeżeli chodzi o uszczegóławienie tematu, to włącza się ten kod językowy jednak rosyjski.
Jakie zwyczaje mają staroobrzędowcy?
Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, że staroobrzędowcy, czyli jednak no, chrześcijanie wschodni, których przodkami byli prawosławni, jeszcze ci sprzed reform patriarchy Nikona, no, różnią się troszkę w formach obrzędowych od tych osób prawosławnych, którzy te formy przyjęli. Pierwszą różnicę widać w samym wypowiadaniu imienia Jezusa, tak? Gdzie u staroobrzędowców jest to krótkie Isus, a u prawosławnych, tych właśnie zreformowanych, jest to wydłużenie pierwszej tej sylaby z Isus, które oczywiście no, niemerytorycznie, nie kanonicznie staroobrzędowcy zaczynają tak podać pod wątpliwość, bo skoro są tam dwie literki i to kto jeszcze? Jest takie pytanie. Pewnie jednak granicy folkloru religijnego, który poprawia możliwość przyswojenia własnych praw, własnej urzędowości i przekazania następnym pokoleniom. Rzeczą drugą układanie dłoni do znaku krzyża. U staroobrzędowców są to dwa palce, czyli palec wskazujący środkowy, jeden na drugim, tak? I trzy palce pozostałe razem. Tak jak to wygląda na większości tych dawnych ikon, staroobrzędowcy wyznają, że Bóg opiekuje się człowiekiem, to są te dwa największe palce, a reszta symbolizuje Trójcę Świętą, która jest jakby takim pełnią tego bóstwa. Natomiast dla kontrastu jest pokazywane, że u prawosławnych, że prawosławni, cytując rozmówców, mówią, że mają tylko tyle wiary, ile się w tę szczyptę między trzema palcami zmieści. W ten sposób no, też pielęgnują się spory religijne, bo że każdy jest w stanie udowodnić, próbować swoją rację. Rzecz kolejna, staroobrzędowcy używają, czy powinni używać ksiąg wydanych przed reformami, albo tych, które dało się przedrukować zgodnie, albo no bezstratnie, powiedzmy bezzmiennie do tych ksiąg oryginalnych. Możliwe jest wykonywanie śpiewu Alleluja dwukrotnie, a nie trzykrotnie. Chrzest powinien być tylko przez zanurzenie dziecka w naczyniu, w wiadrze, w bali, w beczce, a nie przez polanie czy pokropienie wodą. Wreszcie w wyznaniu wiary w tym artykule o Duchu Świętym jest tam takie, że królestwo jego nie będzie końca albo nie ma końca. U staroobrzędowców nie ma końca, to znaczy, że dopuszczają, że to królestwo już trwa, tak? I nie ma mieć końca. Rzecz następna, Chrystny chod, czyli procesja wokół molenny, wokół świątyni, może się realizować tylko po słoń, czyli zgodnie z ruchem zegara, zgodnie z tym pozornym ruchem słońca obserwowanym wokół ziemi, czyli po wyjściu z molenny w prawo, gdzie prawosławni wychodzą z cerkwi i idą w lewo. Eugeniusz Iwaniec znalazł ponad 70 takich różnic, które są istotne. Natomiast z czasem okazuje się, że te różnice zmieniają swoje znaczenie. Niektóre są bardziej uznawane dziś za bardziej ważne, inne za mniej ważne. Włącznie z tym, że językiem religii czy tych obrzędów religijnych jest ten starocerkiewny, a są takie miejsca, takie skupiska staroobrzędowców, gdzie tym językiem stają się języki narodowe, tak? Przez brak możliwości edukacji w tym języku religijnym.
Rozpajałaś kaliczka, oj, się na prawej na ruki zanęło się сердечко. Małgosia serdzieczka, oj, речевое у меня, милый глаз ко мне взглянет, ой, мил, за ручку не возьмет, милый глаз ко мне взглянет, ой, мил, за ручку не возьмет, я накину шалью, ой, сама выйду на лужок.
Старобрзановцы, осiadając się na Suwalszczyźnie, wybierali te miejsca w taki sposób, żeby pojawić się i w powiecie suwalskim, i sejneńskim, i augustowskim w dzisiejszym rozumieniu geograficznym. Są to wsie bardzo piękne i wyróżniające się w otoczeniu. I zakładali sieć parafialną, którą można dzisiaj jeszcze odtworzyć, widząc molenny albo ślady miejsca po tych molennach, które w terenie się zachowały. I do dziś widać przepiękną molennę w Suwałkach, przepiękną molennę w Wodziłkach, molenny w Gobowych Grądach, a to, czego nie widać, to molenna w Pogorzelcu, która została sprzedana, przeniesiona, przebudowana na kościół katolicki w Gibach, czy molenna w Sztabinkach, na której miejscu znajduje się bardzo sympatyczny zapis, że to jest miejsce po molennie osobom niestaroobrzędowym, wstęp niekonieczny. Bardzo pięknie zasugerowano tym zapisem, żeby wiedzieć, że tu była molenna w Sztabinkach i że to miejsce ma ogromną wartość historyczną, sentymentalną dla mieszkańców. To nam chyba rzeczywiście mówi, że ta tradycja i to odwołanie do takiej historii ma duże znaczenie. No i teraz starobrzędowcy, gdybyśmy tak spróbowali wsłuchać się w to, co się dzieje przy tych molennach, to bardzo pięknie możemy usłyszeć śpiew ten religijny, wykonywany podczas nabożeństw, a bardzo mocno jest to widoczne podczas tych nabożeństw świątecznych, nie tylko tych wszystkich 12 świąt, powiedzmy, kanonicznych, głównych w chrześcijaństwie wschodnim, co też przy tych świętach parafialnych, lokalnych. I tutaj przepięknie jest móc usłyszeć śpiew starobrzędowców, ten, zwłaszcza ten religijny, mimo że nie powinno się im przeszkadzać w trakcie nabożeństwa, niewskazanym jest wchodzenie do molenny, nie będąc starobrzędowcem, to jak są te święta patronalne, parafialne, czyli na przykład w Gabowych Grądach jest molenna pod wezwaniem Zaświęcia Matki Bożej, tam co roku 28 sierpnia odbywa się duża uroczystość, bardzo długie, piękne nabożeństwo, zakończone właśnie procesją wokół molenny, podczas której słychać ten śpiew jeszcze bardziej. To jest w ogóle niesamowite przeżycie móc zobaczyć i usłyszeć tych ludzi, którzy w tak piękny sposób, tak płynnie, tak motorycznie potrafią te treści tych hymnów odśpiewać. Znowuż, nie tylko muzyka sakralna, nie tylko muzyka ta cerkiewna, powiedzmy, jest dla starobrzędowców ważna, bo przecież właśnie w Gabowych Grądach znajduje się jedyny w Polsce zespół folklorystyczny, ludowy, śpiewaczy starobrzędowców, nazwany Riabina. I tutaj panie od 1988 roku bardzo silnie kultywują tradycje muzyczne starobrzędowców. Gdy się kiedyś zastanawiałem, skąd biorą inspirację do tej swojej muzyki, mówią, że u nich cała wieś śpiewała. Spotykała się młodzież na tak zwanych leśnych polankach, gdzie śpiewali, integrowali się oczywiście w tym czasie, kiedy to można było zrobić, czyli w czasie niepostnym. Bo też należy pamiętać, że czas dzieje się na ten postny, gdzie trzeba się było tylko modlić i pracować. I ten czas świąteczny, ten czas taki bardziej, który można było spędzić na integracji z mieszkańcami.
My przypiewek mnoga znajem, i хороших, i плохих, хорошо тому послушать, кто не знает никаких, хорошо тому послушать, кто не знает никаких.
Мой миллион хитер-хитер, я хитрее от него.
Он мою подружку любит, я товарища его. Он мою подружку любит, я товарища его.
Мой миллионок любит трех, а меня четвертого.
За такую я любовь посылаю к черту. За такую я любовь посылаю к черту.
Мой миллионок, как челюдок, только веники вязать.
Провожал меня с гуляния, не сумел поцеловать. Провожал меня с гуляния, не сумел поцеловать.
Skąd pochodzi repertuar zespołu Rjabina z Gabowych Grądów?
Zespół staroobrzędowy Rjabina wykonuje pieśni bazujące na ich własnym repertuarze, ich, czyli właśnie staroobrzędowców. Gdy doszukiwałem się tego repertuaru, okazało się, że są to teksty wychodzące trochę z literatury rosyjskiej, z tych właśnie duchownych stichów. Są to pieśni albo wątki pieśni literackich, wątki pieśni, powiedzmy, radzieckich, a niekiedy są to też pieśni z repertuaru, powiedzmy, polskiego, tylko melodia zaczerpnięta z repertuaru polskiego i do tego dołożony tekst lokalny. Z czego to wynikało? Pozornie hermetyczna wieś, która nie dopuszczała do siebie tych innowierców, bazując na własnych ekipach cieśli, którzy byli też cieślami wędrownymi, wypuszczając taką brygadę budowniczych poza własną wspólnotę, skutkowało to tym, że ci po powrocie do domu przynosili to, co zasłyszeli po sąsiedzku. Jak się szybko okazywało, były to pieśni bardzo różne, które z czasem zaczynały się podobać, więc też wchodziły do tego, powiedzmy, ogólnego repertuaru muzycznego. Natomiast co do struktury, bardzo ten repertuar jest podobny, tak? Są to pieśni miłosne, są to pieśni obrzędowe, czyli weselne, są to pieśni lamenty pogrzebowe, są to pieśni sieroce, takie towarzyszące przez całe życie człowiekowi. Natomiast w ostatnich latach bardzo dużą aktywność widać ze strony pani Wiery Jewdokimow, która napisała kilkanaście, jeśli nie więcej, pieśni dla zespołu Rjabina, realizujących taki typ muzyczny, to czastuszki, tak? Czyli bardzo powtarzalna, nieskomplikowana linia melodyczna i do niej tekst żartobliwy, niekiedy frywolny, opisujący aktualne wydarzenia we wsi i w najbliższej okolicy. Tak? I tutaj też to bardzo sympatycznie to wygląda, kiedy te pieśni są tak konstruowane, żeby można było do nich razem tańczyć. Tylko że taniec korowodowy, wynikający z motoryczności, z tempa tej pieśni. Samo wysłuchanie nie wypełnia wszystkich doznań, które można mieć, widząc całe to wydarzenie. I pięknie to panie pokazują w trakcie kolejnych koncertów, w trakcie jubileuszy zespołu Rjabina, gdzie zaintonowana pieśń łączy się z tym, że panie nagle zaczynają krążyć po scenie, wytupując konkretny rytm i zachęcając widza do uczestnictwa w tym wydarzeniu, tak? w tej pieśni. Tematyka, jak wspomniałem, jest dosyć taka luźna, czasami frywolna, czasami niekiedy granicząca z takim dobrym smakiem żartu, który dało się kiedyś bardzo mocno przemycić czy przekazać. Dziś pewnie trudno byłoby takie pieśni na nowo stworzyć. Prawdopodobnie ten zbiór się nie powiększa o nowe treści, bo już trudno jest mówić o takim tradycyjnym jarmarku w Augustowie, który jest bardzo częstym motywem pieśni tych właśnie częstuszkowych, czy o tym, jak się powinno zachowywać przy chowie zwierząt, tak? Czy przy pracach domowych, czy przy pieczeniu chleba, czy no takie są rzeczy, się wydaje, domowe, podstawowe, a no już do tego trudno jest do wrócić. Niemniej no panie cały czas te pieśni promują. Udało się wydać dwie płyty takie duże, monograficzne powiedzmy. Panie uczestniczyły w wielu wydarzeniach takich muzycznych jako goście w festiwali i to też jest to wszystko porejestrowane. No wiadomo, że im zespół starszy i ma większy staż sceniczny, tym wykonawcze są bardziej dojrzałe, tak? I wiadomo, że tym paniom, no te panie już są blisko 80 pewnie większość z nich, więc też ta sceniczna aktywność się troszeczkę zmienia, troszeczkę osłabia. No ale też ta muzyka budowała to poczucie tożsamości, czyli takiej integracji, spójności raz z siebie samego ze sobą, że się ktoś czuł tym starobrzdowcem, bo uczestniczył w takich wydarzeniach, a druga rzecz, to właśnie pozwalało na takie spotkania w obrębie pewnej zgranej grupy, która mogła sobie na różne rzeczy pozwolić. To widać w tekściach, w tekstach tych pieśni, to też widać w tym takim bardzo wręcz familiarnym nastawieniu do siebie, tak, tych wszystkich starobrzędowców.
Gulała ja, gulała ja, gulała ja, nie gula. Гуляла я, не гуляла ще. Давно смілим, давно смілим не видали ще, давно смілим не видали ще. Увидівши цілували ще, увидівши цілували ще. І все павшим низько кланялося, і все павшим низько кланялося. Большой угол я не кланялося. Большому углі мой немилыйщий дел, большому углі мой немилыйщий дел. Немилый мой, мой немилый распостылыйщий дел, мой немилый распостылыйщий дел. Кивнул, мигнул, сам за двери пошел, А мне, молодой, не хотелось идти. Хотела я вдоль по улице пройти.
Z kim identyfikują się starobrzędowcy?
Tożsamość starobrzędowców nie jest taka jednoznaczna, nie jest taka łatwa do określenia, bo z jednej strony istotne jest to, co oni sami o sobie mówią, tak? Że są Polakami narodowości rosyjskiej, że są starobrzędowcami. Czasami pozwalają na siebie mówić starowiercy, chociaż to jest tam z błędem retorycznym. Czasami są w stanie mówić o sobie jako o Rosjanach, choć to też w zależności od sytuacji regulują, tak, żeby to było czytelne i też bezpieczne. Natomiast bardzo interesujące jest to poczucie tożsamości, o którym oni nie mówią, tylko to, które możemy zaobserwować. I widzimy to bardzo pięknie właśnie w tym języku obrzędowym, że w Molennie rzeczywiście będzie ten starocerkiewny. Widzimy to w stroju, który, jeżeli nawet używany jest powszechnie, strój taki powiedzmy popularny, no to do Molenny jednak kobiety będą szły w chustce, będą szły w sarafanie, mężczyźni szybciej założą koszulę zapinaną z boku, czyli związaną tasiemką, tak? Oczywiście broda u mężczyzn jest warunkiem, jest czymś bardzo potrzebnym, bo nie zawsze są w stanie taką brodę utrzymać. Starobrzędowcy będą unikać noszenia czapek z daszkiem, upatrując w tym daszku czarciego pazura, ale nie będą tego mówić wprost, że dlatego to robią, tak? Inna rzecz, będą korzystać z tego, co niesie las, rzeka, jezioro, wiedząc, że są to potrawy wspaniałe, smaczne, zdrowe, pożywne, natomiast też przy tym wszystkim będą wiedzieć, że jednak post jest głównym takim regulatorem tego życia, tej całej sfery kulinarnej. Ilość dni postnych zachęca do tego, żeby jednak jeść więcej kaszy, więcej warzyw, mniej mięsa, powiedzmy, tak? Gdy staroobrzędowcy będą na przykład uczestniczyć w pogrzebie, to też będą chcieli dopełnić wszystkich warunków dobrego przygotowania zmarłego do tego momentu pogrzebu, czyli oddzielnie inaczej będą go myć, inaczej będą go ubierać, inaczej będą kobietom wiązać warkocz w tak zwaną odwróconą jodełkę, żeby żadna cząstka świata tego doczesnego nie poszła razem z nią do tego życia wiecznego. Tak? To są takie rzeczy jakby niewypowiedziane, natomiast poprzez praktykę, poprzez przekaz pokoleniowy bardzo silnie komunikujące ich tożsamość kulturową. Staroobrzędowcy są mniejszością etniczno-religijną zamieszkującą Suwalszczyznę, zamieszkującą Mazury i dalej nawet po Lubelszczyznę. Jeżeli byśmy chcieli ich wszystkich policzyć, to prawdopodobnie ilość wszystkich ochrzczonych staroobrzędowców sięgnęłaby do powiedzmy 2000 osób w ogóle w Polsce. Natomiast chrzest włącza we wspólnotę, ale bardzo ważna też jest praktyka religijna, więc tych praktykujących jest już dużo mniej. Bardzo często staroobrzędowcy stają przed decyzją założenia rodziny i tutaj pojawia się problem osób, z którymi można taki związek zawrzeć. Więc muszą się posiłkować kontaktami czy osobami innowierczymi, a w takich małżeństwach bardzo często obserwuję to, że nie ma utrzymanych żadnych praktyk religijnych ani z jednej, ani z drugiej strony. No i wtedy sam chrzest jakby nie wystarczy do tego, żeby móc uznać się za tego staroobrzędowca. Mimo tego, że staroobrzędowców jest tylko tylu, w nabożeństwach świątecznych uczestniczą prawie wszyscy, albo jest ich bardzo dużo w tym momencie. Natomiast przy nabożeństwach niedzielnych czy tygodniowych jest ich naprawdę niewielu, po 20 osób na przykład i to tyle.
W naszą sieli
swadźba będzie, cirda, rirda, hej! В нашем селе свадьба будет, чирдари да ухаха, комармуху сватать будет, эй, га-га. В нашем селе свадьба будет, чирдари да ухаха, комармуху сватать будет, эй, га-га.
Комармуха
любила чирда. Чирда-рирда ухака и горелкой напоила, гей-га-га.
Gdzie współcześnie można spotkać staroobrzędowców?
Kontakt z kulturą staroobrzędowców jest możliwy oczywiście na kilka sposobów. Wiadomo, że najłatwiej jest spotkać się na koncercie zespołu Rybina. Natomiast co roku w Budzie Ruskiej, czyli też wsi staroobrzędowej, Piotr Malczewski z zespołem organizują festiwal kulturowy Patrząc na Wschód. W ramach tego festiwalu też jest możliwość spotkania się ze staroobrzędowcami, też jest możliwość spaceru etnograficznego na temat właśnie staroobrzędowców, też jest możliwość zobaczenia pamiątek i fotografii po tej społeczności, która budowała wieś Budę Ruską jeszcze w XIX wieku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja się nazywam Julita Charytoniuk, a moim rozmówcą był
Krzysztof Snalski.
Вырастала трава шелковая, рысь пошли, да рысь пошли, да рысь.
пошли до Хималиновые, раз пошли до Хималиновые. От малины, от малины, от малины вы калиновые, от малины вы калиновые. От я эту, от я эту, от я эту траву выкашу я, ну, от я эту траву выкашу я, ну.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. До услышания!